Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Dobry, przy mikrofonie Joanna Borkowska-Surucić. Witam Państwa w poniedziałek, 11 lipca i zapraszam do wysłuchania przeglądu najważniejszych wydarzeń. Od dzisiaj więcej Australijczyków będzie miało dostęp do większej ilości zabiegów na COVID-19. Protestujący nie odejdą sprzed biura i rezydencji prezydenta Sri Lanki, dopóki ten oficjalnie nie zrezygnuje. Novak Djokovic pokonuje Nika Kyrgiosa. W ten sposób zdobywa czwarty z rzędu tytuł Wimbledonu. A oto szczegóły wydarzeń. Zaczynamy od wiadomości z Australii. Od dzisiaj większość Australijczyków będzie miało dostęp do wielu metod leczenia na COVID-19. Kryteria kwalifikacji do czwartej szczepionki przeciw COVID zostały zatwierdzone. Do czwartej szczepionki kwalifikuje się każdy obywatel powyżej 30 roku życia, a leki przeciwwirusowe są dostępne dla osób powyżej 70 roku życia. Rząd federalny twierdzi, że nowe środki zostały wprowadzone w celu zwalczania wzrostu liczby przypadków w okresie zimowym. Wiceprezes Australijskiego Stowarzyszenia Medycznego, dr Chris Moy, mówi, że jest to zdecydowany postęp. Jest to zdecydowany krok w kierunku poszerzenia dostępu do leków i znacznego uproszczenia kryteriów kwalifikacyjnych, więc przede wszystkim osoby powyżej 70 roku życia z objawami lub bez objawów, które mają COVID, mogą teraz uzyskać dostęp do leków. Rząd federalny twierdzi, że w ciągu ostatnich 3 dni wydał na płatności z tytułu klęsk powodziowych sumę o wartości ponad 340 milionów dolarów. Płatności w wysokości $1000 dla dorosłych i $400 na dziecko zostały w weekend przekazane na tereny samorządowe Nowej Południowej Walii w Bayside, Maitland, Dungog, Singleton, Lake Macquarie i Upper Lachlan. Minister usług rządowych Bill Shorten podziękował pracownikom Services Australia za szybką ocenę i uwzględnienie roszczeń w terminie. To zdumiewające, że od godziny 14 w czwartek, od kiedy 26 terenów samorządowych zostało ogłoszonych strefami katastrofy, rząd Anthony Albanese był w stanie udzielić wsparcia dla 440 tysięcy Australijczyków dotkniętych powodzią. Flaga aborygeńska zawiśnie na moście Sydney Harbour Bridge, zastępując flagę stanu Nowej Południowej Walii. Gazeta Sydney Morning Herald donosi, że premier Nowej Południowej Walii Dominic Perrottet zaakceptował tę zmianę. Wcześniej poinformowano, że zainstalowanie kolejnego masztu flagowego w celu wywieszenia flagi aborygenów na moście kosztowałoby $25 milionów, co wywołało oburzenie i wiele negatywnych komentarzy. Pieniądze te zostaną teraz przeznaczone na inicjatywę Close the Gap, mającą na celu udzielenie pomocy ludności rdzennej. Flaga aborygenów powiewała niedawno na moście Sydney Harbour w miejsce flagi stanu Nowej Południowej Walii, aby uczcić tydzień Najdok. Flaga Nowej Południowej Walii z mostu zostanie przeniesiona do przebudowanej dzielnicy na Macquarie Street w centrum Sydney. Protestujący nadal są w rezydencji i biurze prezydenta Sri Lanki i mówią, że nie odejdą, dopóki on i premier nie zrezygnują z oficjalnych funkcji. Zarówno prezydent Gotabaya Rajapaksa, jak i premier Ranil Wickremesinghe zaoferowali odejście ze swoich stanowisk pośród powszechnych protestów wywołanych załamaniem gospodarczym kraju. Kraj został dotknięty poważnymi niedoborami podstawowych towarów. Szczególnie silne emocje obserwujemy w stosunku do Rajapaksy, którego rodzina w dużej mierze rządziła Sri Lanką przez ostatnie 20 lat. Opozycyjne partie polityczne spotykają się, aby spróbować znaleźć porozumienie w sprawie nowego rządu. Protestujący, który podał swoje nazwisko jako Hamid, mówi, że niechęć do Rajapaksy zjednoczyła różne, czasem podzielone etnicznie i religijnie grupy. Więc teraz właściwie świętujemy prawdziwą wolność. Podatki pojawiły się na wczesnym etapie dyskusji brytyjskiej partii konserwatywnej w wyścigu o zastąpienie Borisa Johnsona na stanowisku premiera. 9 konserwatywnych posłów oficjalnie zgłosiło się do konkursu na lidera. Zasady konkursu zostaną ogłoszone w tym tygodniu. Jeremy Hunt i Sajid Javid opowiadają się za obniżeniem podatku nałożonego na firmy do 15%. Sekretarz transportu Grant Shapps również opowiada się za obniżkami podatku, podczas gdy Tom Tugendhat twierdzi, że jego przeciwnicy myślą podobnie. Zawsze byłem konserwatystą, jeśli chodzi o niskie podatki. Cieszę się, że inni myślą podobnie. Nie głosowałem za podwyżką ubezpieczenia społecznego, a teraz dołączają do mnie inni w tej kwestii i bardzo się cieszę, gdy to widzę, ponieważ potrzebujemy nie podatku od wzrostu, ale rozwijającej się gospodarki. I dlatego wciąż mówię o jasnym początku i 10-letnim planie wzrostu, który zapewni silniejszą, bardziej odporną i co najważniejsze, bardziej sprawiedliwą ekonomię. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zeleński zapowiedział ukaranie winnych ostrzelania rakietami miejscowości Chasiv Yar w obwodzie donieckim. Rosyjskie rakiety trafiłyby tam w dwa bloki mieszkalne, zginęło co najmniej 15 osób. W nagraniu opublikowanym na Facebooku Wołodymyr Zeleński podkreślił, że Rosjanie z premedytacją ostrzelali cele cywilne.
To był rakietny uderz.
To był atak rakietowy. Każdy, kto wydaje rozkaz takiego ataku oraz każdy, kto atakuje miasta i dzielnice mieszkaniowe, zabija celowo. Po takim ataku sprawcy nie mogą powiedzieć, że czegoś nie wiedzieli czy nie rozumieli. Wszyscy, którzy przeprowadzają takie ataki, zostaną odnalezieni i ukarani. Ukraiński przywódca dodał, że od początku rosyjskiej inwazji zbierane są dowody zbrodni popełnianych przez Rosjan na terenie Ukrainy. Biorą w tym udział również instytucje międzynarodowe. Rosyjskie władze prowadzą w więzieniach rekrutację do prywatnych kompanii wojskowych, przekazał główny zarząd wywiadu sił zbrojnych Ukrainy. Według jego informacji Rosjanie obiecują amnestię po odbyciu pół roku służby. Nie ma też znaczenia przestępstwo, jakie popełnił więzień. Rekrutowani są nawet zabójcy. Rekrutacja odbywa się w więzieniach Kaukaskiej Republiki Adygeja, a także Rostowa, Sankt Petersburga i Niżnego Nowogrodzie. Następnie więźniowie przewożeni są na poligon położony w pobliżu miejscowości Motolkino w obwodzie krasnojarskim na południu Rosji. Potem żołnierze rekrutowani w więzieniach mają zostać wysłani na front w Donbasie. Wojna na Ukrainie trwa już ponad 4 miesiące. W wyniku rosyjskiej inwazji zginęło wiele niewinnych osób. Tymczasem były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder oświadczył, że nie zrezygnuje z możliwości rozmawiania z prezydentem Putinem. Były kanclerz Niemiec udzielił wywiadu, który został opublikowany w niedzielę na portalu Dziennika. W tej rozmowie Schröder oświadczył, że nie zrezygnuje z możliwości rozmawiania z rosyjskim przywódcą. Zdaniem niemieckiego polityka niepotrzebna jest też debata w sprawie dostarczenia przez Niemcy broni Ukrainie. Dlaczego mamy koncentrować się na dostarczaniu broni? Nie wierzę w rozwiązania militarne. Wojnę można zakończyć tylko w drodze negocjacji dyplomatycznych. Los żołnierzy i ukraińskiej ludności cywilnej można poprawić tylko w drodze rozwiązania dyplomatycznego, oświadczył były kanclerz Niemiec. W Bośni i Hercegowinie rozpoczęły się obchody 27. rocznicy masakry w Srebrenicy. Ponad 5000 osób pokonało pieszo 100 kilometrów, by uczcić ofiary jednego z największych ludobójstw ostatnich dziesięcioleci. 3 dni zajęło 5000 uczestników z całego świata pokonanie 100 kilometrów. Marsz dla pokoju zakończył się w miejscowości Potoczari, gdzie mieści się Centrum Pamięci Srebrenicy. Międzynarodowej konferencji poświęconej roli kobiet w radzeniu sobie z konsekwencjami ludobójstwa wzięli udział wysocy przedstawiciele Organizacji Narodów Zjednoczonych. Alice Wairimu Nderitu, specjalny doradca ONZ do spraw zapobiegania ludobójstwa, powiedziała, że ma szacunek do bośniackich matek, które skupiły się na wychowaniu dzieci, które nie będą skoncentrowane na odwecie i zemście.
My being here is a symbol of the world.
Moja obecność tutaj jest symbolem świata. Organizacja Narodów Zjednoczonych dziękuje matkom Srebrenicy. Dziękuję za ich odwagę, za to, że nie żyją w woli zemsty. Matki nadal przewodzą wysiłkom zmierzającym do odnalezienia tych, którzy zginęli podczas ludobójstwa tutaj w Srebrenicy. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że rząd nie pozwoli, by na polskich ziemiach zapanował znowu ruski mir. Szef rządu bierze udział w obchodach 77. rocznicy obławy augustowskiej w Gibach na Podlasiu. To największa zbrodnia dokonana na Polakach po II wojnie światowej. Premier przekonywał, że ziemia suwalska może się czuć obecnie bezpieczna, pomimo geopolitycznych zagrożeń.
Ta ziemia może się czuć w pełni bezpieczna. Suwalszczyzna, ziemia sejneńska, augustowska, sokulska, całe Podlasie i cała Polska Wschodnia. Ponieważ wiemy, że także od wzmocnienia polskiej armii zależy bezpieczeństwo. I na to wzmocnienie postawiliśmy dzisiaj ogromny nacisk. I musimy to robić, aby już nigdy na tych ziemiach nie zapanował znowu ruski mir. Ten ruski mir, który dzisiaj daje się we znaki Ukrainie.
Tereny położone wokół Suwałk, Augustowa i Sejn, nazywane są przez Mikiem Suwalskim i są uważane za jedno z najniebezpieczniejszych miejsc na świecie. Stanowią połączenie terytorium państw bałtyckich z Polską i resztą państw NATO oraz rozdzielają obwód kaliningradzki Rosji oraz Białoruś będącą sojusznikiem Rosji. W tym tygodniu rejon ten odwiedzili prezydenci Polski i Litwy Andrzej Duda i Gitanas Nauseda oraz ministrowie obrony obu państw Mariusz Błaszczak i Arvydas Anuszaukskas. Zapewniali, że jest on dobrze chroniony. Wirusolog profesor Włodzimierz Gut zaleca ostrożność i rozsądek w związku ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem. W ostatnich dniach w Polsce notuje się średnio po ponad 1000 przypadków COVID-19 dziennie, a w krajach Europy Zachodniej po kilkadziesiąt tysięcy. Profesor Włodzimierz Gut powiedział w Polskim Radiu, że należy dostosowywać nasze zachowanie do sytuacji epidemicznej.
W całej Europie w tej chwili liczba zgonów to jest w granicach na 1001, czasem kilka w niektórych momentach, czyli poniżej tego, co obserwowano, ale liczba zakażeń jest dość wysoka. Przebieg będzie łagodny, bo populacja ma już kontakt z wirusem, ale nie dla wszystkich.
Dlatego też wirusolog zaapelował do osób starszych i z obniżoną odpornością o unikanie bliskiego kontaktu z nieznajomymi w zamkniętych pomieszczeniach. Zdaniem profesora Włodzimierza Guta to właśnie grupy ryzyka powinny przyjąć czwartą dawkę szczepionki na koronawirusa, aby ochronić się przed ciężkim przebiegiem choroby. Na razie polski rząd nie zdecydował się na powrót do obostrzeń sanitarnych. Według danych przedstawianych przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego poziom immunizacji społeczeństwa wynosi ponad 90%. Minister dodał, że restrykcje mogą zostać wprowadzone, jeśli liczba hospitalizacji z powodu COVID-19 przekroczy 5 tysięcy w skali kraju. Obecnie z koronawirusem w szpitalach walczy niespełna 500 pacjentów. Nowak Dżokowicz zwyciężył w grze pojedynczej wielkoszlemowego turnieju tenisowego na trawiastych kortach Wimbledonu w Londynie. W finale, rozstawiony z jedynką Serb, pokonał Australijczyka Nika Kyrgiosa. To 21. wielkoszlemowy tytuł w karierze Dżokowicza. 35-letni Serb triumfował w Wimbledonie po raz 7. Po meczu obaj gracze chwalili się nawzajem i żartowali. Dżokowicz powiedział, naprawdę bardzo cię szanuję. Myślę, że jesteś fenomenalnym tenisistą i sportowcem, niesamowitym talentem. To znaczy, słyszałeś to wszystko od wielu lat, ale teraz wszystko zaczyna się układać w całość, więc jestem pewien, że zobaczymy się jeszcze raz. Kyrgios nazwał Dżokowicza Bogiem. Dżokowicz jest Bogiem, nie będę kłamać. Myślałem, że dobrze grałem, tak, ale przede wszystkim chcę oczywiście pogratulować Nowakowi i jego zespołowi. Wygrałeś to mistrzostwo. Już nawet nie wiem ile razy. Na zakończenie prognoza pogody na jutro, wtorek, 12 lipca. W Sydney 16 stopni pochmurno. Melbourne 12 stopni, silne opady deszczu. W Canberrze 11 stopni, również silne opady deszczu. I tak samo w Brisbane 19 stopni. Adelaida 13 stopni, opady deszczu. W Perth 19 stopni, słonecznie. Darwin 29 stopni, również słonecznie. Hobart 11 stopni, silne opady deszczu. A w Warszawie 21 stopni i również silne opady deszczu. Według ostatnich notowań walutowych dolar australijski jest wymieniany na 68 centów amerykańskich, 3 zł 22 groszy. Przegląd najważniejszych wydarzeń przygotowała i czytała Joanna Borkowska-Surucić.
Z Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.